Tak jak wspomniałem, Filip troszkę już o mnie powiedział, miałem się przedstawić, ale już wszyscy wiedzą, że mam na imię Paweł. Miałem powiedzieć, że to jest moje pierwsze kazanie, Filip już to powiedział, więc mogę przejść dalej. I właśnie, na slajdzie jest Charles Spurgeon, nie dlatego, że ja pretenduję tutaj do bycia nowym Spurgeonem, wprost przeciwnie. W związku z tym, że to jest moje pierwsze kazanie, to chciałem zasięgnąć rady u najlepszych. A Charles Spurgeon był znanym chrześcijańskim mówcą baptystycznym i on powiedział takie słowa. Kaznodziejo, nie ma Chrystusa w twoim kazaniu? Jeśli nie, to idź do domu i nie wracaj, dopóki nie będziesz mieć czegoś, co jest warte wygłoszenia. Więc tak na wszelki wypadek postanowiłem dzisiaj mówić o Chrystusie. I temat mojego kazania to jest Bóg pokorny. Jest to trochę nieintuicyjna cecha związana z Panem Bogiem ze względu na słownikowe definicje pokory. Bo znalazłem takie dwie definicje. Pokora to jest uniżona postawa wobec kogoś, a przecież Pan Bóg jest nazywany najwyższym. Nie ma nikogo potężniejszego, nie ma nikogo większego niż On. Druga definicja pokory, jaką znalazłem, to jest świadomość swoich własnych ograniczeń. I tu też jest problem, bo przecież Pan Bóg jest nieograniczony, jest nieogarnialny. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że zobaczymy tę pokorę w Panu Bogu, kiedy przejdziemy przez tekst, który dla was przygotowałem i przejdziemy przez całe kazanie. O pokorze już wspomniałem, więc jestem jeszcze wam winien wyjaśnienie podtytułu, czyli Carmen Christi. W Starym Testamencie mamy psalmy. Adrian miesiąc temu wspominał trochę o psalmach. To jest ta piękna, starożytna poezja, którą mamy w Starym Testamencie. Ale kiedy wystarczy, że spojrzymy na spis treści Nowego Testamentu, oczywiście polecam przeczytać Nowy Testament, ale jak ktoś jest leniwy, to może spojrzeć na spis treści. Nie ma w Nowym Testamencie żadnego odpowiednika, żadnej takiej nowotestamentowej siostry psalmów. Ale kiedy otworzymy jakiś współczesny przekład Pisma Świętego, to zobaczymy tam takie dziwne łamania tekstu, co jest tutaj zaznaczone. Mamy kolumny tekstu i nagle tłumacz, autor przekładu pokazuje nam w ten sposób, że tu się dzieje coś ciekawego. Tu jest coś trochę inaczej. Dlaczego się tak dzieje? Przecież Nowy Testament był pisany tak. To jest manuskrypt Nowego Testamentu z IV wieku, napisany po grecku. I tutaj szybka lekcja historii. Starożytne klawiatury miały zepsutą spację i miały caps lock cały czas wciśnięty. Dlatego jak zobaczymy na tekst, to on jest pisany wielkimi literami ciągiem. Jak widać, Enter działał bez zarzutu, bo są przejścia do nowych akapitów. I kiedy bibliści zaczęli studiować taki zlany tekst, mniej więcej w tej formie, i zaczęli go tłumaczyć, zaczęli odkrywać, że są takie fragmenty w listach, które wyglądają trochę jak cytaty. To znaczy rytm tekstu się trochę zmienia. To, jak ten tekst płynie, to nawet sam fakt, że jest fragment tekstu, który dałoby się zaśpiewać. Więc bibliści zaczęli odkrywać takie struktury w Nowym Testamencie. Zaczęli dzielić te fragmenty na strofy. Mało tego, zaczęli nadawać im tytuły. Tutaj widzimy fragment z drugiego listu, przepraszam, z pierwszego jedynego listu Pawła do Filipian, ale z drugiego rozdziału. I ten fragment właśnie jest takim chrześcijańskim hymnem, być może napisanym nawet przez apostoła Pawła, który apostoł Paweł w swoim liście cytuje. I ten hymn został nazwany Carmen Christi i to jest właśnie mój dzisiejszy tekst, który chciałbym wam zaprezentować i który chciałbym z wami omówić. Więc ja go przeczytam, pozwólcie. To jest list do Filipian, drugi rozdział od 5 wersetu. Niech wasze myślenie będzie myśleniem Chrystusa Jezusa. On, będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg nad wszystko go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebiosach, na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Carmen Christi oznacza ni mniej, ni więcej niż hymn do Chrystusa. Ja mam propozycję nazw alternatywnych. Na przykład mogłoby się to nazywać zamiast Carmen Christi Biblia w pigułce, albo takie sześciowersetowa Biblia dla zabieganych. Już tłumaczę dlaczego. Kiedy spojrzymy na Biblię i zobaczymy tam, że przez Stary i Nowy Testament egzystencja Jezusa jest opisana trzyetapowo, to znaczy na początku, właściwie na początku, czyli odwiecznie, Pan Jezus istniał, to znaczy Jego istnienie poprzedza Jego wcielenie. Pan Jezus jest odwiecznym Bogiem, drugą osobą Trójcy, czyli Jego istnienie poprzedza Jego wcielenie. I właśnie drugim etapem jest wcielenie. Oczywiście, kiedy Pan Bóg, nieogarnialny, najpotężniejszy, staje się człowiekiem, to musi się wiązać z tym, że on się jakoś uniża. Dlatego drugi etap nazywany jest wcieleniem i uniżeniem. Oczywiście ten diagram, który tu prezentuję, jest bardzo upraszcza, bo ciężko w ogóle oddać jakkolwiek egzystencję Pana Boga, ale na tyle, na ile mogłem, starałem się jakoś zobrazować to, o czym chciałem wam dzisiaj powiedzieć. I wcielenie Pana Jezusa jest zwieńczone. Na koniec czytamy o Nim jako o Królu Królów i Panu Panów. Znaczy jest z powrotem, jak to Biblia określa, wyniesiony do chwały. I ten etap nazywamy wywyższeniem. I jest to o tyle ciekawe, że nasz dzisiejszy fragment właśnie przechodzi przez wszystkie te etapy. Dobrze. Przejdźmy sobie teraz po kolei. Na początku chciałbym wam powiedzieć o preegzystencji, czyli o wersecie szóstym. W szóstym wersecie padają takie dwa określenia, że Jezus istniał w tej postaci co Bóg oraz że był równy Bogu. Oczywiście Pan Bóg w Biblii jest portretowany jako ktoś, z kim nikt nie może się porównać. Więc siłą rzeczy w postaci Bożej może istnieć tylko Bóg. Równać się z Bogiem, równym Bogu może być tylko Bóg. I w Nowym Testamencie znajdziemy kilka bezpośrednich sformułowań, gdzie Jezus Chrystus jest nazwany Bogiem. Bardzo bezpośrednio. Ale niekoniecznie tak musi być. Pan Jezus czasami jest nazywany Bogiem w bardziej opisowy sposób. Bardziej filozoficznie, poetycko, mniej bezpośrednio. Co wcale nie znaczy, że niejednoznacznie. Z takich wersetów jak ten jednoznacznie wynika, że Pan Jezus preegzystował jako Bóg. Jeśli chodzi o te dosłowne fragmenty, to mamy na przykład Jana 1:1, gdzie wprost mamy napisane, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ten sam apostoł Paweł, autor listu do Filipian, napisał w liście do Tytusa również tak. Boża łaska wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. W podobnym duchu mówi, swój list zaczyna apostoł Piotr, swój drugi list. Otwiera go tak. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Bardzo bezpośrednie określenia Jezusa jako Boga. Ale mamy też bardziej poetyckie określenia, jak nasz choćby dzisiejszy tekst, że Jezus istniał w tej postaci co Bóg. I był mu równy. Mamy też ten słynny fragment z listu do Kolosan, też apostoła Pawła. W nim bowiem, czyli w Chrystusie, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i w nim macie pełnię. On jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Podsumowując, zarówno nasz fragment, jak i cała Biblia naucza, że Jezus egzystował jako Bóg odwiecznie. Co ciekawe w naszym fragmencie jeszcze, to dwa kontrasty. Kiedy porównamy werset 6 z 7, zobaczymy, że są tu zestawione dwie rzeczy w dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest czas, to znaczy Pan Jezus istniał od zawsze jako Bóg w postaci Bożej, ale stał się i przyjął postać sługi w jakimś konkretnym momencie. Pierwszy kontrast to czas. Drugi kontrast to postać. W wersecie 6 czytamy, że Pan Jezus istniał w postaci Bożej, natomiast w 7 czytamy o słudze. No i jest to niesamowite, jak sobie pomyślimy, że Jezus, czyli święty i odwieczny Bóg Stwórca, wszechmocny, wkracza w nasz świat fizyczny, co już się wiąże z uniżeniem, z pokorą, to jeszcze nie przychodzi do nas jako król, cesarz, celebryta, nie zaczyna mieszkać w pałacu, tylko przychodzi jako sługa. I to czyni Jezusa takim niesamowitym. Być może kojarzycie ten obrazek z internetu. Wielu ludzi chciało zostać bogami, ale tylko jeden Bóg zechciał zostać człowiekiem. Niesamowity jest Jezus, prawda? To właśnie, o tym właśnie mówi wcielenie, że Pan Jezus, uniżony, przychodzi do nas jako człowiek. Tutaj chciałbym zaznaczyć tą Bożą pokorę. We wstępie wspomniałem dwie słownikowe definicje pokory. To znaczy świadomość własnych ograniczeń, a przecież Bóg nie ma ograniczeń, oraz postawa uniżenia względem kogoś. A przecież Bóg jest najwyższy. Więc teoretycznie te definicje nie mają zastosowania do Boga, ale właśnie wcielenie sprawia, że te definicje da się zastosować. Nieogarnialny Bóg staje się ogarniany, staje się Jezusem Chrystusem, do którego można podejść i go dotknąć. Bóg nieograniczony ma granice, jak śpiewamy w naszej słynnej polskiej kolędzie. Więc tak rozumiem Bożą pokorę. Pan Jezus uniżył się, żeby zamieszkać razem z nami. Marcin Luther, słynny reformator, powiedział kiedyś takie słowa: inkarnacja, czyli wcielenie, jest dowodem na to, że Bóg nie jest przeciwko nam. Ja bym sparafrazował trochę słowa Lutra i powiedział, że inkarnacja jest dowodem Bożej pokory, uniżenia i gotowości na przyjęcie ograniczeń. I kiedy spojrzymy na nasz fragment, zobaczymy, że ta pokora, to uniżenie jest opisane przez dwa słowa. W wersecie 7 mamy słowo umniejszył samego siebie, natomiast w wersecie 8 czytamy uniżył samego siebie. I zwłaszcza to pierwsze jest bardzo, bardzo doniosłe, kiedy odkryjemy, co ono tak naprawdę oznacza. Słowo przetłumaczone na język polski umniejszył nie oddaje w pełni mocy tego, co tu się dzieje. Bo to słowo można tłumaczyć jako stan najwyższego poniżenia, wyzbycia się wszelkiej godności. Może być przetłumaczone jako uczynić siebie pustym albo bez wartości. I takich słów apostoł Paweł musiał poszukać, żeby jakoś oddać, ile Pana Boga kosztuje wcielenie. I teraz możesz sobie zadać pytanie, po co to wszystko? Bóg staje się człowiekiem, to jest wielka rzecz, ale w ogóle po co tyle zachodu? O co to wszystko? O co tu chodzi? Więc pozwól, że spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, używając ilustracji z polskiej historii, z II wojny światowej. Polskie wojsko miało wtedy dość wyjątkową postać, a był nim rotmistrz Witold Pilecki. On pod fałszywym nazwiskiem dał się złapać w łapance po to, aby dostać się do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po to, aby założyć tam ruch oporu, zebrać wiarygodne informacje o tym, co się tam w środku dzieje i aby te informacje opublikować jako wojskowy raport, żeby dać znać światu, co tam się dzieje w ogóle. Zrobił to dobrowolnie jako ochotnik, jako wolny człowiek, na tyle, na ile może być na ile wolny może być żołnierz podczas okupacji, stał się niewolnikiem. Dołączył do najbardziej przerażającego więzienia, jaki człowiek był w stanie wymyślić i wcielić w życie. I widzę tu pewne podobieństwa do nas i do naszego grzechu. A mianowicie jesteśmy więźniami grzechu. To jest nawet wprost cytat z Nowego Testamentu. I w oczach Bożych za nasz grzech zasługujemy tylko i wyłącznie na śmierć, bo Bóg jest święty i doskonały, więc akceptuje tylko świętość i doskonałość. Dlatego potrzebujemy ratunku z tego więzienia od kogoś, kto w tym więzieniu nie jest, jakiegoś ochotnika, ochotnika świętego i doskonałego. I kandydat jest tylko jeden. Oczywiście jest nim Jezus Chrystus. I tak jak głównym celem walki Witolda Pileckiego z okupantem była wolność i niepodległość, tak celem Jezusa była walka z grzechem. Twoim i moim. O wolność. Twoją i moją. O nas. O nasz pokój z Bogiem. I co najważniejsze, on tę walkę wygrał. Dlatego go nazywamy Zbawicielem. I po wcieleniu czytamy o wywyższeniu. Pan Jezus, Zbawiciel, jest wywyższony. Jego poświęcenie i pokora, to wielkie uniżenie siebie, miało sens. Wygrał. I w ostatnich trzech wersetach czytamy właśnie o tym stanie wywyższenia. Co się stało po jego śmierci i zmartwychwstaniu? Śpiewaliśmy nawet dzisiaj piosenkę Godzien jest baranek wziąć cześć. To jest z 5 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie właśnie baranek jest witany, jest mu oddawana boska cześć, jest mu oddawana wszelka chwała przez całe stworzenie. I nasz fragment jest fragmentem tak zwanym paralelnym, czyli mówi o tym samym. Jezus Chrystus jest wywyższony i to wywyższenie jest opisane w trójnasób. Ma 3 składniki w naszym fragmencie. Po pierwsze jest to imię. Czytamy, że Bóg obdarzył go, Bóg go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Drugim składnikiem jest to, że na imię Jezus zgina się każde kolano, wszędzie. Całe stworzenie oddaje Jezusowi cześć. A na końcu każdy język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ewidentnie Pan Jezus awansował, ale jednak tam na samej górze w wersecie 6 mamy o istnieniu w postaci Bożej, a tu tak chyba nie do końca. Więc odpowiadając na tę potencjalną wątpliwość, musimy pamiętać, że Pan Jezus przychodzi oczywiście zapowiadany przez Stary Testament. I musimy te wersety, które są przecież w hymnie, są w poezji, czytać też w kontekście, w jakim zostały napisane, czyli w kontekście między innymi Starego Testamentu. Więc kiedy spojrzymy na samo imię w Starym Testamencie, możemy przeczytać tam takie 2 psalmy, psalm 69 i 86. Tylko 2 ze względu na czas, bo jest ich mnóstwo. W 69 psalmie możemy przeczytać coś takiego. Chcę wysławiać imię Boga pieśnią i wywyższać je w dziękczynieniu. Tu w wersecie 37 czytamy jeszcze, że potomstwo jego sług ją odziedziczy, ją, czyli Judę, i zamieszkają tam ci, którzy miłują jego imię. W psalmie 86 z kolei Dawid woła: naucz mnie, Panie, Twojej drogi, abym postępował zgodnie z Twoją prawdą. Nakłoń moje serce do bojaźni Twojego imienia. Panie Boże mój, będę Cię wysławiał całym swoim sercem. Chcę na wieki wielbić Twoje imię. Imię w Biblii jest czymś więcej niż tylko etykietą osoby. Oddaje osobę, którą opisuje, jej charakter. I jak widzimy w naszych fragmentach, kiedy mowa jest o Bożym imieniu, to jest ono opisywane tak, jakby dotyczyło samego Boga. Jest czczone, wielbione, wywyższane. bo to jest język poezji, to jest właśnie język mówienia o tym, że niech Bogu będzie chwała, wywyższajmy Jego imię. Także jeśli w psalmie 86 czytamy: Panie Boże mój, będę wysławiał Cię całym swoim sercem i chcę na wieki wielbić Twoje imię, to to jest powiedzenie tego samego, tylko na różny sposób. A w Nowym Testamencie? Jedyne imię, jakie jest wywyższone, to imię Jezus. Dalej, czytamy o zgiętych kolanach. Przed Jezusem zgina się każde kolano. Ten fragment to jest właściwie prawie dosłowna parafraza księgi Izajasza. W księdze Izajasza w 45 rozdziale czytamy tak. Bóg mówi: Zwróćcie się do mnie, a będziecie zbawione wszystkie krańce ziemi, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysięgam na samego siebie, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Przede mną zegnie się każde kolano, a każdy język będzie przysięgać. Tylko w Panu powie do mnie sprawiedliwość i potęga. I jeszcze co znamienne, apostoł Paweł, ten sam autor listu do Filipian, używa też tego, parafrazuje też ten sam fragment z Izajasza, ale w odniesieniu do Ojca. Pisze w 14 rozdziale listu do Rzymian: Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisano bowiem: Na moje życie, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano i każdy język będzie wyznawał Boga. Kolejna rzecz to każdy język wyznaje Jezusa Panem. Tutaj musimy uwzględnić kontekst kulturowy, w jakim żył apostoł Paweł. Po pierwsze, jako faryzeusz, znawca pisma, codziennie rano odmawiał tą modlitwę, tak słynną szemę. To jest modlitwa słowami Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedyny. I tutaj apostoł Paweł nie ma żadnego problemu te same słowa, bo po grecku dokładnie słowa brzmią identycznie, odnieść to do Jezusa. Jest Pan, jest Jezus. Drugi element kultury, w której wyrastał apostoł Paweł, to kult cesarza, kult Cezara. Tutaj macie przykład monety z Cezara Tyberiusza, czyli tego, który żył w trakcie, kiedy Jezus prowadził swoją działalność na ziemi. Cesarze odbierali sobie boską cześć. I jedną z form odebrania, okazania takiej boskiej czci było powiedzenie, że Cezar jest Panem. I tego chrześcijanie nie chcieli robić. Z tego względu, że dla nich był tylko jeden Pan. Oni mówili: Pan Jezus jest Panem, nie Cezar. Bo to była forma oddawania boskiej czci. Więc reasumując, Pan Jezus jest wywyższony jak Bóg, otoczony czcią należną tylko Bogu. To jest podsumowanie tego poetyckiego opisu, z którym mamy tutaj do czynienia. Ni mniej, ni więcej. Pan Jezus został wywyższony do tej rangi, do której był wcześniej. Jego status został przywrócony. Jezus jest z powrotem otoczony czcią należną tylko Bogu. I teraz oczywiście apostoł Paweł cytuje ten hymn w drugim rozdziale swojego listu. Nie, bo tak, bo wrócił z nabożeństwa, spodobała mu się akurat piosenka, jak została zaaranżowana i tak pisząc list tupał nóżką i stwierdził: a napiszę. I wkleił go tutaj. Nie, apostoł Paweł osadza ten hymn w konkretnym kontekście. Po coś. Chce coś z tym zailustrować. I kiedy spojrzymy na bezpośredni kontekst, w którym pada nasz hymn, nasz Carmen Christi, to zobaczymy takie słowa. Jeśli więc jest jakaś zachęta w Chrystusie, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości i to samo myślcie, mając tę samą miłość, zjednoczeni jednomyśli. Nie kierujcie się kłótliwością i próżną chwałą, ale z pokorą jedni drugich uznawajcie za ważniejszych od siebie. Niech każdy zwraca uwagę nie tylko na swoje sprawy, lecz także na innych. Apostoł Paweł cytuje ten fragment, żeby zilustrować, pokazać Filipianom wzór pokory, którym oni się powinni kierować w swoim życiu. Mało tego, on nawet nawołuje ich do jednomyślności, a w wersecie 5 mówi: niech wasze myśli będą myśleniem Jezusa Chrystusa. Tak jak myśli Jezus, tak myślcie wy. Inne tłumaczenie mówią jeszcze: Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. Więc bezpośredni kontekst naszego hymnu to jest wezwanie członków społeczności do pokory, gdzie Jezus jest wzorem tej pokory. Dalej możemy ten kontekst trochę rozszerzyć. Kiedy pójdziemy do pierwszego rozdziału listu do Filipian, widzimy, że apostoł Paweł zmaga się trochę z tym napięciem pomiędzy pychą a pokorą. Przypominam tylko, że list do Filipian był pisany z więzienia, to znaczy apostoł Paweł był aktualnie w więzieniu domowym i pisze o swoich kajdanach. Sam będąc sługą, sam pisze o siebie, sam o sobie pisze jako sługa Chrystusa. To ta służba zaprowadziła go do więzienia i ma problem z pychą w kościele. Jak widzicie, jego działalność spotkała się z opozycją. W pierwszym rozdziale pisze takie słowa. Niektórzy głoszą Chrystusa przez zazdrość i przekorę. Niektórzy jednak w dobrej wierze. Jedni z miłości, wiedząc, że dla obrony Ewangelii jestem powołany. Drudzy natomiast zwiastują Chrystusa powodowani samolubną rywalizacją, sądząc, że wzmogą ucisk moich więzów. Widzimy tutaj egoizm i ambicję, z którą apostoł Paweł ma problem. Ale sam później dopowiada, że on i tak się cieszy, że Ewangelia jest zwiastowana. Czy szczerze, czy nie szczerze, Pan Jezus jest wywyższony. Kiedy pójdziemy dalej w list do Filipian, do końcówki drugiego rozdziału, tam apostoł Paweł pisze o Tymoteuszu i o Epafrodytosie. Pisze, że ich wyśle do Filipian. I zwróćcie uwagę, kiedy opisuje Tymoteusza i Epafrodytosa, na jakie ich cechy zwraca uwagę Filipianom. Mówi, patrzcie, wyślę wam takich dwóch i zobaczcie, jacy oni są. O Tymoteuszu mówi tak. Nikogo przecież nie mam tak jak on myślącego, kto szczerze troszczyłby się o wasze sprawy. O. Wszyscy bowiem troszczą się o swoje, a nie o to, co Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy jeszcze o Epafrodytosie, od wersetu 25. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, albo Epafrodytosa, w zależności od tłumaczenia. Mojego brata, współpracownika i towarzysza w walce, którego wysłaliście, aby mi służył w potrzebie. Przyjmijcie go w Panu z największą radością i takich ludzi, jak on, poważajcie, ponieważ wykonując służbę dla Chrystusa, był bliski śmierci. Naraził bowiem swoje życie, aby wypełnić brak waszej służby względem mnie. I teraz, kiedy zestawimy sobie te dwie cechy, to znaczy te dwie grupy, z jednej strony opozycja apostoła Pawła z pierwszego rozdziału, a z drugiej strony cechy Tymoteusza i Epafrodytosa, zobaczymy wyraźny rozdźwięk, wyraźny podział na pychę i pokorę. Opozycja charakteryzowała się zazdrością i przekorą, podczas gdy Tymoteusz i Epafrodytos okazywali szczerą troskę, służyli w potrzebie, wzajemnie się uzupełniali dla dobra Ewangelii. Dla nich dobrem najwyższym była Ewangelia, podczas gdy apostoł Paweł oskarża swoją opozycję o samolubną rywalizację. I kiedy tak sobie myślę o tym, co apostoł Paweł napisał, to nasuwa mi się taka obserwacja, że jeśli chcemy wiernie służyć Bogu w kościele, we wspólnocie, razem z innymi ludźmi, to powinna nas cechować pokora. Sługa, służąc, zawsze musi trochę zrezygnować ze swojego własnego komfortu. Czasami mniej, czasami bardziej. Tutaj czytamy, że Epafrodytos wręcz prawie umarł. Nasi bracia i nasze siostry w Afganistanie prawdopodobnie będą umierać. Dlatego potrzebujemy tej pokory. Potrzebujemy tej pokory, potrzebujemy tego wzoru Jezusa Chrystusa, który apostoł Paweł nam stawia. I od razu mi się też nasuwa pytanie. Jeśli jesteś osobą wierzącą, jeśli jesteś osobą nawróconą, to pytanie, czy pycha i duma nie są jakąś twoją przeszkodą w służbie? Czy nie blokują cię przed służbą? Czy nie paraliżują cię trochę? A może nie jesteś osobą nawróconą? Może nawet nie jesteś wierzący? Czy pycha nie jest czymś, co cię blokuje przed tym, by pójść za Jezusem, by uznać Go za swojego Pana i Zbawiciela? bo pokora jest potrzebna. Bez pokory możemy wpaść w takie myślenie, właściwie po co mi Jezus? Ja sobie świetnie radzę. Pokora jest potrzebna do tego, żeby pójść za Jezusem, bo musimy przyznać sami przed sobą, mam problem. Mam problem i sobie z nimi poradzę. Potrzebuję Zbawiciela. Nie jestem sobie w stanie poradzić z moim grzechem. Za mój grzech jestem winien przed Bogiem śmierci i sam nie dam rady, a tego potrzebuję. Taka postawa byłaby postawą uznania swoich ograniczeń. A jak pamiętamy z definicji, uznanie swoich ograniczeń jest właśnie pokorą. Jeśli to jest problemem, rzeczywiście, przed tym, żebyś zaufał Jezusowi i za nim poszedł, to pozwól, że zaznaczę to, co nasz hymn zaznacza. Kiedy spojrzymy na nasz hymn, on podkreśla śmierć Jezusa na krzyżu. Jeśli bibliści mają rację i rzeczywiście taka jest struktura tego tekstu, to zobaczcie, że ona jest bardzo regularna. Jest regularny podział na wersety, na strofy, ale jest tylko jeden moment, w którym coś nie gra. Rytm jest zaburzony. To jest właśnie i to do śmierci na krzyżu. Jeśli ten hymn był śpiewany, to prawdopodobnie nawet aranżacja tej pieśni była taka, że śmierć na krzyżu była wyróżniona. Dlaczego? Przypomnę tylko, że śmierć na krzyżu była śmiercią, na którą skazywani byli najwięksi przestępcy. To była śmierć, która miała upokorzyć, miała zadać niewyobrażalny ból, już nawet podczas tortur. I kiedy taki skazaniec storturowany, już ledwo zipiący czasami, on był przez żołnierzy wieszany na krzyżu na publiczny pokaz. To była kara, która miała publicznie upokorzyć skazańca. Zadać niewyobrażalny ból i jeszcze upokorzyć. Takie zmaltretowane, storturowane ciało było wieszane na krzyżu. Nagie, pokaleczone, niewyobrażalnie. To nasz hymn zaznacza. I kiedy sobie o tym myślę, to widzisz, to nie jest tak, że Pana Boga, Pan Bóg jest wszechmogący, ale to nie jest tak, że wszystko ma za darmo. To nie jest tak, że Jego miłość jest darmowa, nic Go nie kosztuje. On właściwie kocha, bo jest wszechmogący, to sobie może kochać, kogo chce. Właśnie nie. W krzyżu widzimy, jak wielką pokorę i jak wielki koszt Pan Bóg musiał ponieść, by cię ratować. Dlatego patrząc na ten wzór Jezusa, widzę tę pokorę i też widzę to, że Pan Bóg, Pan Jezus, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, by być Mu równym, ale wyrzekł się siebie, umarł na krzyżu, bo dbał nie tylko o siebie, ale też o ciebie. I teraz ta Boża miłość, ta Boża pokora wzywa nas do tego, byśmy kochali Go bardziej niż siebie. Widzę też takie potencjalne, właściwie nie potencjalne, bardzo realne tarcie pomiędzy wzorem Jezusa i Jego pokory, a tym, co dostajemy z kultury. Wracając do tego obrazka, wielu ludzi chciało zostać bogami, ale tylko jeden Bóg zechciał zostać człowiekiem. Współczesna kultura raczej gloryfikuje postawy tak jak na górze, nie? Jak u tych ludzi na górze. Raczej pycha, raczej przepych. Raczej takie postawy dostajemy w przekazie z kultury. Ale apostoł Paweł wzywa Filipian do czegoś innego. On mówi, nie patrzcie na świat, nie patrzcie na ludzi dookoła, patrzcie na Chrystusa. Bądźcie pokorni, słuszcie sobie nawzajem, nie patrzcie tylko o to, co do was należy. Patrzcie też o to, co innych, bo Jezus tak robił. I moim pragnieniem, modlitwą i taką wielką nadzieją jest to, że właśnie ten przykład Jezusa, ten obrazek, będzie mocniej do nas przemawiał niż ten cały przekaz kultury, który dostajemy na co dzień. I co mamy dalej? Jeszcze jedna rzecz mnie uderza w tym uniżeniu Jezusa Chrystusa. Że oto Bóg, nieskończony, nieograniczony, Stwórca Wszechświata, uniża się tak bardzo, że staje się człowiekiem, a my czasami miewamy problem, żeby tak troszeczkę poszukać nie tylko swojego dobra, ale też cudzego. I wtedy, kiedy patrzę na Jezusa, mówię, jak głupia jest moja pycha. W ogóle jakie to jest głupie. Ja, zwykły człowiek, czasami mam problem, gdzie Bóg, nieskończony, wielki, święty Bóg, potrafił się uniżyć. Potrafił okazać tę pokorę. I kończąc już trochę, chciałbym doprecyzować. Nie chciałbym być źle zrozumianym. Nie wydaje mi się, jestem właściwie o tym przekonany, że apostoł Paweł nie zachęca nas, nie nawołuje nas do takiej naiwnej, bezrefleksyjnej służby, takiego zaprzeczenia, wyzbycia się swoich potrzeb, nie dbania w ogóle o siebie, o swoją rodzinę, tylko gdzieś tam osoby trzecie. Nie wydaje mi się, że tak jest. Apostoł Paweł wzywa nas, żebyśmy troszczyli się nie tylko o swoje, lecz także o cudze. I nawet Pan Jezus, wzór pokory nasz dzisiejszy, on też, kiedy był na ziemi, kiedy prowadził swoją misję, też miał czas, który spędzał samotnie. Też miał czas, który spędzał na modlitwie. Też miał czas, kiedy zamiast służyć setkom, tysiącom ludzi, przeznaczał ten czas tylko dla uczniów. Więc nie wydaje mi się, nie możemy popadać tutaj w skrajność, bo takie totalne zanegowanie swoich własnych potrzeb, zaniedbanie potrzeb swojej rodziny i swoich bliskich, do czego Biblia nas zachęca, żebyśmy troszczyli się o swoich bliskich, o swoją rodzinę i o siebie. Takie zanegowanie właśnie swoich potrzeb jest tak naprawdę taką samą skrajnością jak pycha i wywyższanie się. Tylko leży na drugim biegunie. Konkludując już mój wywód i konkludując też nasz tekst dzisiejszy, chciałbym to podsumować w ten sposób. Bóg wzywa nas do świętości, bo sam jest święty. Mówi, bądźcie święci, bo i ja jestem święty. Naszą motywacją do tego, do hojności, do wierności, do miłości powinno być to, że Bóg jest hojny, wierny, święty. Tą siłę i inspirację powinniśmy czerpać od Niego. Powiem to samo, tylko trochę innymi słowami. Chciałem powiedzieć, że Biblia to nie jest moralitet, czyli to nie jest taka historia o wartościach moralnych, które powinniśmy przestrzegać, ani o cnotach, jak na przykład pokora, którymi się powinniśmy w życiu kierować. Biblia jest opowieścią o świętym Bogu, który uniżył się tak bardzo, by nas ratować i który chce, byśmy za Nim poszli, który chce, byśmy go naśladowali. I właśnie cieszę się, że takiego Boga mam. Cieszę się też, że mam taki Kościół. Cieszę się, że mam Boga, który kocha, choć go to wiele kosztuje. Cieszę się, że mam takiego Boga, który właśnie był gotowy, by nie dbać tylko o siebie, ale właśnie dbać też o swój lud. I cieszę się też, że mam Kościół. Ludzi, pełen ludzi, których Pan Bóg zmienił i którym Pan Bóg dał to serce, w którym widzę tą pokorę. Cieszę się, że możemy być w takim otoczeniu, mieć ze sobą kontakt i nawzajem się zachęcać, nawzajem dbać o siebie. Taka obserwacja na koniec, to wezwanie apostoła Pawła bez Kościoła jest niemożliwe. Nie możemy dbać o braci i siostry w wierze, nie będąc w Kościele. Więc na koniec mojego kazania chciałbym was zachęcić, żebyście jeszcze zostali ze sobą. Spędzili ze sobą trochę czasu, a tymczasem ja wam dziękuję serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Błogosławionego tygodnia wam życzę i widzimy się w niedzielę.